Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Dzień dobry wieczór panom.
To jest 398 odcineczek Jezus podcastu.
Dwa odcinki i będziemy naprawdę mocno daleko. Mocno daleko, że 400 odcinek, w sensie o to mi chodziło, nie, że, no nieważne. Mhm. Witajcie panowie, co tam?
Dzień dobry wieczór.
Dzień dobry.
Przyjemnie jest. Poprzedni odcinek bardzo żeśmy odlecieli w wirtualny świat i dzisiaj jeszcze troszeczkę w nim zostaniemy.
No niestety chyba tak, bo... Jak pojawiła się... W ogóle mam jedną rzecz, taką ciekawostkę, bo ja myślałem, że nazwa Meta nigdzie się nie pojawi, w sensie, że jakby Facebook zmienił nazwę i właściwie to tyle, ale sam serwis jest Facebookiem. Nie, nie. Jak się odpala Instagram teraz, to na dole jest napisane, że to jest Meta. From Meta. Tak samo jest, jak odpala się... Jak się wejdzie w WhatsApp czy coś takiego, wszędzie jest napisane, że jest to From Meta.
Tak. No i Facebook też będzie From też jest... Meta.
Tak. Tak. Ale wracając do zeszłego odcinka, po tym jak Facebook zaczął mówić o metaversie, to uderz w stół, nożyce się odezwą, bardzo wiele różnych miejsc, serwisów tak dalej pisało, ale my już mamy metavers w jakimś stopniu, ten metavers gdzieś już może istnieje i Facebook może nie tyle, że jest late to the party, co no, mówicie o konceptach, które w dużej mierze w jakimś wykonaniu już są, istnieją. Ja jestem bardzo ciekawy, czy, bo Wojt widziałem, że też chyba coś, w sensie, że znalazł jakieś metaversowe rzeczy. Ja znalazłem metaversowe rzeczy i widziałem parę fajnych artykułów, które przekonywały, że metavers już jest w jakimś konkretnym miejscu. I co ciekawe, dwa z tych miejsc, o których widziałem, w które jestem w stanie w jakiś sposób uwierzyć, to są gry komputerowe. Że meta, w sensie, że metavers troszeczkę istnieje. Jednym z tych gier jest Minecraft.
No to ja o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy słuchałeś.
Nie słuchałem całego odcinka, bo byłem w nim, nagrywałem z tobą, więc nie. A druga to jest Fortnite. I to jest ciekawe, że... Co?
No przecież dokładnie to samo powiedziałem w przyszłym odcinku.
Wspominaliśmy o tym, że koncerty są teraz.
No właśnie to chciałem powiedzieć. Zapomniałem całkowicie o zeszłym odcinku, że to powiedział.
To mniej czytaj internet w trakcie
nie
nagrań.
No nieważne, to w każdym razie już są.
Nie czytałem.
Nie czytałem internetu.
Nawet nie powiedział, że będzie okłamywać.
Jestem wkurzony jak Wojt. Dobra, to mam usługę jeszcze jedną. Właściwie to dwie. Jedna to się nazywa Get Me Boy, to dzisiaj wysłałem chłopakom na czacie. I to faktycznie jest... w cudzysłowie taki metavers, w którym oni się trochę bardziej kierują w stronę metavers dla zespołów, dla pracy. To znaczy możesz mieć wirtualne biuro, w którym sobie chodzisz i rozmawiasz z ludźmi. I to jest bardzo fajny koncept. Ja w jedenastkach w zeszłe święta, to już znajdę być może tego linka do tej usługi, my w metaversie obchodziliśmy Wigilię firmową w zeszłym roku. To znaczy, no nie mogliśmy z powodów oczywistych zrobić imprezy wigilijnej, więc najpierw mieliśmy taki all hands meeting na Google Meet, po czym przenieśliśmy się wszyscy do takiej usługi, która wyglądała troszeczkę jak Tibia, tylko nie było oczywiście tam bicia, zbierania ekwipunku i tak dalej. Byliśmy na planszy, którą był taki bardzo duży dom, I to działało w taki sposób, że kiedy się po tym domu chodziło, widziało się oczywiście innych uczestników z ich nickami, kto gdzie jest, i były w cudzysłowie takie pokoje, to znaczy jak podchodziło się do tego pokoju bliżej, to było słychać coraz bardziej, co oni tam mówią, jak się do niego wchodziło, to faktycznie można było rozmawiać z ludźmi i brać udział w dyskusji. I to było fajne, że sobie można było pochodzić, popatrzeć, kto gdzie o czym rozmawia. W pewnym momencie my zaczęliśmy grać w Among Us i poszliśmy sobie wszyscy do innego pokoju w tej, jakby w tym serwisie. Mhm. Wszyscy sobie siedzieliśmy i graliśmy w Amonga, a potem ktoś do nas przyszedł nagle i pyta, ej, co robicie, my gramy w Amonga. I on sobie wtedy wyszedł, po prostu poszedł sobie do innego pokoju. I to było całkiem fajne. Spędziliśmy tam co prawda nie jakoś dużo czasu, no bo to było jeszcze awkward i wszyscy byli troszeczkę tacy, że no, dziwna rzecz. Ale z drugiej strony, jak sobie teraz myślę, to by było fajne. W sensie, to było fajne zrobienie. To teraz Mibo, mam wrażenie, jest dużo lepsze. Wygląda dużo lepiej, ma kamerki i tak dalej. No ale to jest interesujący koncept, szczególnie kiedy ludzie pracują zdalnie, jest koronawirus i cała reszta rzeczy, żeby się spotkać, nie? Andrzejowi się pewnie już nie podoba, bo ludzie zamiast spotykać się ze sobą, to w komputery siedzą. Ciągle tylko patrzą, jak Stephen Hawking. Wstaje już komputer. Mm.
Tak, no i te awatary takie super, żeby teraz pokazać, jakim się
jest. No tutaj
jest,
akurat w Mibo awatarami jest trochę łatwiej, bo tam po prostu pokazujesz swoją twarzycho, nie?
Mm-hmm. No myślę, tak, że no jakby na telewizor. Co prawda to trochę wygląda dziwnie, bo jesteś takim ludzikiem, który ma nóżki i ten, a twoją głową jest telewizor, gdzie jest twoje popiersie.
Tak, no ten serwis, w którym my byliśmy, to tam awatary to były po prostu takie chłopki jak Stevie. Ja zaraz spróbuję to jakoś znaleźć, bo gdzieś to na pewno jest. Więc spoko.
Nie wiem, znaczy ja jestem strasznie sceptyczny do tego, żeby traktować poważnie cokolwiek, gdzie idziesz jak jakiś emoji albo jak jakiś gif, cokolwiek, i to jesteś ty i teraz się spotykasz ze swoimi kolegami, którzy są gifami.
Ale wiesz co, Andrzej, ja myślę, że akurat to jako ciekawostkę. Dobrym kontraargumentem do tego jest to, że właśnie i Mibo, i to, o czym mówi Orzech, to nie są na poważne rzeczy. To są miejsca,
nazywa
które...
gather.town.
Okej. Okay. To są miejsca specjalnie dedykowane do bardziej casualowych rzeczy. To znaczy, że nawet jeżeli spotykasz się tam grupą z pracy, to chodzi o to, żeby spędzić ze sobą czas jakby taki lightowy, a nie faktycznie załatwiać jakieś rzeczy na spotkaniu, nie? Bo myślę, że spotkanie dwuwymiarowe w zupełności wystarcza w wielu przypadkach, ale ono nie daje... Jakby no nie ma tego fanu, powiedzmy, nie? No a tutaj w tym Mibo, to z czego, to ile o tym czytałem, no to faktycznie jest, wiesz, bardziej chodzi o fan, chodzi o to, że można nawet zagrać ze sobą w jakieś coś a la gry, w jakieś takie rzeczy, ale że jakby no jednak jest to team party niż spotkanie takie stricte, wiesz, do załatwienia czegokolwiek.
Rozumiem, świat się zmienia i tak dalej. Nawet i to ja kompletnie jakby nawet zakładając, myśląc o tym, to jest raczej social gathering niż załatwianie biznesu, a nie, że tam się teraz spotkanie na szczycie, gdzie pan prezes jest po prostu awatarem i drugi pan prezes jest drugim awatarem i teraz prowadzą twarde negocjacje. Dwa ludziki, wiecie, z Minecrafta. To o tym nie myślałem, ale to właśnie...
Ja
nie
wiem, że
ja się naprawdę czuję jak jakiś totalny dinozaur, ale widzę
tego. To nie jest tak, że ja chcę Andrzeja namówić totalnie do tego, że metaverse jest przyszłość, ale z drugiej strony to się faktycznie dzieje i z drugiej strony niewiele to się różni od Tibi i Mumble'a podłączonego pod spodem po to, żeby można było głosowo rozmawiać, szczególnie kiedy spojrzysz na Gather Town, bo to wygląda prawie jak Tibia, do tego no tam są kamerki jeszcze. No strasznie fajnie to działa, szczególnie kiedy wiesz, zespoły są rozproszone, nie ma okazji do tego, żeby się socjalizować. Ten też nie jest tak, że to jest super przyjemne na zasadzie, ej, totalnie musimy dzisiaj posiedzieć w Mibo, będzie super, będziemy siedzieć w Mibo. Nie, no to nie jest tak, no nie? Ale z drugiej strony, jak pracujesz zdalnie, albo nie możesz mieć kontaktu z innymi ludźmi fizycznego, z jakiegokolwiek powodu, no to lepiej to czy nic.
Znaczy lepiej to, to czy Meet albo Teamsy?
Uważam, że cały czas jest to lepsze rozwiązanie. Kamerka, gdzie mogę popatrzeć, jakie macie reakcje na
ale
żywo,
też jest
a nie z awatarem.
Wiesz, chodzi no. o to, tylko że tutaj jeszcze jest to, że ludzie mogą spędzić czas z kim chcą, w jaki sposób są. Wiesz, że to nie jest tak, że... No bo nie możesz zrobić, widzisz, 150... Jak mieliśmy all hands meeting na 150 osób, to jakby ciężko było po prostu.
Nie, no wiem,
a tutaj
wiem,
można
wiem,
było
wiem.
Tak, że każdy mógł pogadać z kim chce, pochodzić sobie, porozmawiać i się pobawić.
No, ma to sens. Przy większych zespołach jestem bardziej skłonny, bo trudno mi sobie wyobrazić mita na 150 osób, jak się tu w ogóle odezwać, jak to wszystko wygląda, to moim
kamerki
zdaniem jest totalny chaos. I...
Na 150 osób.
Tak, oczywiście, że tak. No, ale to nie wiem. Ja jeszcze zobaczyłem to, co Microsoft przygotował, czyli te awatary w VR-ze, które nie mają nóg i to są tak jakby tułowie ze sobą
flow?
Rozmawiały.
A to nie wiem, ja nie widziałem w Microsoftie tylko, że w Teamsach dorzucają awatary trójwymiarowe, tak, żeby tak. jeżeli chcesz sobie wyłączyć kamerkę, to możesz siebie zastąpić takim awatarem i on wtedy będzie no, zamiast kamery. To bardziej ciekawostka, chociaż dla tych takich slackersów ja często się łączę na przykład tylko audio. Rzadko włączam kamerki, bo zdarza się tak, że nie wiem, muszę wstać, muszę gdzieś pójść, a łączę się przez telefon, no to po prostu nie chcę, no, żeby ta kamera była cały czas włączona, no bo może się okazać, że ja za chwilę mam dziecko na rękach albo przewijam mu pieluchę, nie? I może to nie jest zawsze wspaniały widok
ja
dla wszystkich.
Ja bardzo lubię nie być na kamerce, bo mogę na przykład chodzić po pokoju, kiedy rozmawiam
z kimś. No to chociażby to, nie? Jakby to jest dokładnie to, więc... Ale czy zamieniłbym to na trójwymiarowego awatara mnie, który pokiwuje głową przed teoretyczną kamerą? To nie wiem, to jest bardziej chyba pytanie do osób, z którymi rozmawiam. Czy to dla nich jakby byłoby bardziej naturalne? Czy lepsze to jest widzieć trójwymiarowy wygenerowany obraz niż czarny po prostu... obrazek, bo jest tylko audio.
Z inicjałem twoim, tak?
Tak, no to jest właśnie no, pytanie do pozostałych uczestników. Czy to faktycznie jest lepsze? No, trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc, bo ja nie wiem. Mi nie przeszkadzają te czarne kropki, że nie widzę kogoś na przykład, nie?
A ja mam tak, że ja lubię, jak jest kamera i zauważyłem rzeczywiście tendencję, że im dalej w zdalną pracę, tym bardziej audio to wszystko jest. I rzeczywiście nawet po swoich doświadczeniach pracowych to rzadko się zdarza, żeby było całe spotkanie na kamerach, to są takie, bardziej bym widział to jako w roli tradycji, że są takie, mam takie spotkanie, które tradycyjnie wszyscy mamy zawsze kamery i wszyscy o tym jakby wiemy, ale zwykle jeśli nie jest to jakoś sformalizowane, to raczej wszyscy są powyłączani.
Jest też taki problem, że... To podczas pandemii chyba zrobiono takie badania, że jest coś takiego jak Zoom fatigue, które sprawia, że bycie na kamerze jest dla ludzi stresujące. Dużo bardziej stresujące spotkania są oczywiście z kamerą niż te, na których kamery uruchamiać nie muszą. Ja jeśli miałbym powiedzieć, czy mam kamerę uruchomioną na spotkaniach swoich, to powiedziałbym, że 80% czasu nie. Z drugiej strony na spotkaniach, na których chodzę też 80% uczestników też 80% czasu nie ma uruchomionych kamer. Ale to też jakby wynika ze specyfiki i dotarcia się i jakby tego, żeby po prostu przychodzimy robić rzeczy, nie? Żarty i pośmieszki oczywiście, ale potem jakby robimy rzeczy i właściwie nikogo nie obchodzi to, gdzie jest. Zresztą kamerki, to ludzie wyglądają na tych kamerkach różnie, więc można wyłączyć je. That's okay.
Tak. No i to też, no, ja mam taki układ, że niestety na mojej kamerze widać moje łóżko na przykład, więc to też nie jest zawsze, bo ja mam w sypialni swoje biurko i nie jest to też zawsze, no, umówmy się, że ja większość spotkań mam w takim gronie, który mi to nie przeszkadza, ale są spotkania, na których no nie chciałbym, żeby miał w tle jakiekolwiek rzeczy, które nawet jak mogę to wyblurować czy nie, no to...
Zawsze możesz
to i może to zawsze
tło,
awatarka
albo
podstawić.
Tło zrzucić za siebie na przykład z Gwiezdnych Wojen, coś takiego.
Że jestem na stacji kosmicznej.
To jest świetne.
Na palmach.
Zoomowe żarty.
No. Tło z The Office. Zawsze śmieszne.
Wow. Sam sobie kiedyś ustawiłem, byłem bardzo dumny z tego, ale później już tego nie robiłem, bo... Rzeczywiście.
Wszyscy
może...
potem zaczęli to robić.
To też prawda. No tak, ale to, ja się zgadzam z tym, że jakby absolutnie rozmowa, gdzie wszyscy mają kamerki, a tak naprawdę rozmowa toczy się nie zawsze ze wszystkimi, to jakby jest trochę bez sensu, no bo później siedzą ci biedni ludzie, patrzą w ten ekran i nie ruszają się, niektórzy się sfrizują, niektórzy nie wiadomo, czy się sfrizowali, bo po prostu siedzą tak i wyglądają jak zdjęcie. Dokładnie. Więc to jest to weird, nie? I może jakby zamienić faktycznie to na te awatary, które gdzieś tam się przynajmniej jakoś sensownie poruszają, no to może to ma jakiś sens, no nie wiem. Ale nie uważam tego jako jakąś, nie wiadomo, jaką rewolucję, po prostu dorzucili taką funkcję i tyle, no jakby...
No, chyba rewolucją jest ten VR-owy aspekt, że masz trójwymiar, że masz przestrzenie i faktycznie to wygląda nie jak gra, tylko jakbyś, powiedzmy, był w tym wirtualnym świecie, aczkolwiek znowu to, co gadaliśmy w zeszłym tygodniu. To, że wszyscy się zaopatrzą w odpowiednie okulary, będą chcieli je nosić, bo to też lekkie nie będzie, super wygodne i przyjemne też nie zakładam, że nie będzie. No to jest taki trochę chyba największy big if, który tutaj mam i no ale zobaczymy, co z tego będzie. Zresztą a propos całego tego VR-owego tematu i nawijki, to ja zainspirowałem się do tego, że zapragnąłem przetestować PlayStation VR, co na pewno w nagranym o tym opowiadam, ale właśnie stwierdziłem, że okej, zobaczmy, o co tak naprawdę chodzi w tym całej zabawie.
Dobrze, no trzeba sprawdzać, oczywiście.
Tak, więc taką mam ochotę, żeby to zrobić. Ale jeszcze mam pytanie do was, bo trochę takie wyznanie, czy jestem Andrzej i jestem uzależniony. Bo ja mam taki nawyk, że jak mam spotkanie na kamerce, tak jak nawet teraz mamy, to ja mam nawyk, żeby patrzeć na siebie przez większość czasu.
Na kamerce?
No. Patrzę swój obraz. Jak, czy się tam, jaką mam mimikę, czy coś tam złego nie widać. No jakoś taki mam nawyk i że jest mi tak jakby bardziej komfortowo spoglądać siebie. I to jest ciekawe, bo tego nie widać, w którym ja dokładne okienko patrzę. Ale z reguły ja oglądam siebie. To jest dziwne pewnie.
Ciekawe, ale to w sumie no, może nawet jest tak, że większość ludzi tak robi. No bo wiesz, cały czas kontroluje, bo to też zależy, wiesz, jak masz ustawione biurko, czy ktoś może wejść za ciebie na przykład, wiesz, i wtedy musisz cały czas jednak spoglądać, czy nie ma tam z tyłu kogoś, kogo byś nie chciał, żeby był. No w sumie rozumiem to, że może to być issue. Ja raczej mam w większości miejsc, w których rozmawiam, jeżeli kamerkę włączam, to mam za plecami od razu prawie że ścianę, więc się zupełnie nie przejmuję i jakoś, ale... No nie, ja zdarza mi się raczej patrzeć na kamerki innych, w takim sensie, że jeżeli mają włączone, no ale jeżeli jestem sam, jedyny, no to faktycznie, to na co mam patrzeć?
Ja w ogóle nie patrzę na kamery, siebie, bo zwykle nawet na kamerowych spotkaniach mam na przykład, szeruję ekran czy coś takiego, nie? Więc jakby równie dobrze mógłbym mieć kamerę wyłączoną i wszyscy inni też, bo i tak na nie bym nie patrzył, bo pokazuję coś na ekranie, czy prezentację, czy cokolwiek, więc...
No, a jak na przykład właśnie ja tego bardzo nie lubię, i to jest dziwne, bo ja też nie mam, zwykle mam komfort taki, że nic mi się z tyłu nie pojawi, ale nie lubię bardzo tego poczucia jakby utraty kontroli, że na przykład ja, no to teraz zobaczmy na tą tabelkę i wychodzimy jakby z tego spotkania kamerkowego, to ja mam poczucie dyskomfortu, że jest włączona kamera i ja nie wiem, co się dzieje.
Aha, że ona jest ukryty podgląd.
Nawet nie chodzi o to, tylko że jakoś tak, że to jest takie poczucie utraty kontroli, które sprawia mi taki lekki dyskomfort. Nie to, że tego nie robię, bo robię i jest okej, nie? Ale jakoś tak niespecjalnie lubię. Wolę mieć po prostu włączoną i widzieć, co się dzieje.
No ciekawe. Ale to właśnie, to są takie rzeczy, których przez wiele lat nikt się nad nimi nie zastanawiał, nie?
Czy gdybyś był awatarem 3D, czy to nie jest rozwiązanie twojego problemu? Byś był chłopkiem, który wygląda tak samo jak ty, albo podobnie do ciebie, tylko nie musiałbyś się zastanawiać, czy coś widać na kamerze, czy nie?
Ale nie, bo ja to nawet lubię, jak widzę siebie, co się dzieje, bo na przykład...
Ja lubię siebie.
Tak widzę, czy na przykład tak, czy coś mnie bawi, jak to wygląda, jak się prezentuje dla innych, jest to dla mnie okej. I tym bardziej, że to też jest w porządku, że ja też, to nie jest tak, że cały czas patrzę tylko na siebie, jak wy mówicie, to nie zwracam na to uwagi, bo jednak mam też nawyk na to, żeby spoglądać na mówcę. Aczkolwiek przez większość czasu na pewno patrzę na swój ekranik.
Myślę, że dużo ludzi tak ma. dużo ludzi.
Więc nie bójcie się kamerek uruchamiać, bo i tak nikt was nie będzie oglądał w internecie, tylko na siebie.
A to też prawda, tylko sami będziecie patrzeć na siebie, dokładnie. To jeszcze ja jeszcze szybko wrócę taki hop do mety i do tego, co tam się dzieje. Nie wiem, czy słyszeliście, że Facebook, teraz właśnie Facebook, a nie Meta, ogłosił, że rezygnuje z programu rozpoznawania twarzy na zdjęciach. Bo pamiętacie, tak, było dużo kontrowersji wokół tego.
Że rozpoznaje, czy jesteś, ktoś cię oznaczyć tak, może i tak dalej.
Tak. Więc oni ostatecznie rezygnują z całego programu, usuwają wszystkie te dane dotyczące twarzy użytkowników. Ale Meta nie rezygnuje z tego. I Meta nadal będzie korzystać z systemu rozpoznawania twarzy. Więc na Facebooku to nie, ale w ramach całej grupy, no to może na Insta sobie pokorzystamy, a może sobie pokorzystamy na WhatsAppie, a może sobie pokorzystamy w Metaversie i tak dalej, więc no to...
Czy ktoś kiedykolwiek myślał, że Facebook będzie robił rzeczy, które będą ok, w sensie takie, że...
Facebook bardzo robi, jest wszystko ok. Mm-hmm. Oni rezygnują, są ten czyściutcy, fajnie, oczyszczają swoje nazwisko, imię, ale firma, która powstała specjalnie po to, żeby trochę tego Facebooka wyszorować, bierze cały syf na siebie i teraz już będziemy nienawidzić Mety, Parasola.
A Mety, którym, to już dawno wiesz, nienawidzimy, bo jest szkodliwa i się zęby od niej psują.
No to wiadomo, oczywiście, że tak. No, ale to tak, to raczej taka ciekawostka, że no nie fajnie, co ja wam mogę powiedzieć. I mam jeszcze jedną rzecz, też krótką, ale fajną, dotyczącą MacBooków z M1.
Tych nowych, czy tak w ogóle?
Tak w ogóle. Jest ziomek, który ma firmę i ma deweloperów u siebie, którzy robią aplikacje na Androida między innymi. Ma 9 deweloperów i kupił im MacBooki z M1. Chyba Pro, te nowe 2021, no to Pro ewidentnie. Zapłacił za nie $32,000 i policzył, że czas...
Że co ważne, bo to jest, bo jakby to do twojej liczby, Wojtek, powiem tylko tak.
No.
Każdy z deweloperów przez to zaoszczędzi 22 minuty dziennie, czekając na buildy.
Tak, bo właśnie chciałem powiedzieć, że tak zwane buildowanie aplikacji jest dość częstym procesem właśnie w ich pracy. Robią to 4 razy dziennie i czas jakby buildowania jest skrócony o połowę, co oznacza, że on, biorąc pod uwagę 9 swoich ziomeczków, 4 buildy dziennie, i on jeszcze zrobił większe wyliczenie, bo mówi tak, 4 buildy dziennie dla każdego inżyniera, 9 devów ma, jest 5 dni w tygodniu, 50 tygodni w roku, więc to jest około 9000 razy wykonana ta sama operacja, której czas jest teraz skrócony o połowę, co oznacza, że jak on kupi im komputery za $32,000, to raz, że po 3 miesiącach one się już zwrócą, a dwa, że zaoszczędzi $100,000 w rok właśnie dzięki temu, że kupi im nowy sprzęt.
Pytanie, czy te połowę czasu wykorzystają, ale... tak, że o, to teraz mamy połowę czasu, idziemy robić teraz rzeczy dokładnie, ktoś, wykorzystując ten czas na dalszą pracę.
Ktoś bardzo ładnie napisał, chyba właściciel Stack Overflow, że generalnie jeśli jest coś, co może zaoszczędzić czas dewelopera, to warto, dlatego że deweloperzy są drodzy, a sprzęt jest tani.
Tak, no tak, tak.
Tylko
tak.
To jest moje zasadnicze pytanie, czy wtedy praca, jako że pójdzie szybciej, to będą mieli większe moce przerobowe, więc zrobią więcej rzeczy naraz?
Wiesz co, to ja myślę, że to jest bardzo wielopoziomowe, że z jednej strony oczywiście może popracują trochę więcej, w takim sensie, że będą mogli ostatecznie, uśredniając, zrobić tych buildów więcej, Czy na przykład zaoszczędzić na tym, że nie wiem, jak wyskoczy im jakiś błąd, to będą mogli zrobić ten jeden build dziennie więcej po to, żeby go naprawić. Ale do tego dochodzi dużo więcej rzeczy, takich jak frustracja. To znaczy, że prawda. Czekanie, wiesz, x czasu na to, że komputer zrobi swoją robotę, no jasne, że możesz iść na kawę, nie? No ale ile można pić tą kawę, ile można pić kaw dziennie i jakby wiesz, no, eliminujesz po prostu te takie stresujące sytuacje, a zdarza się to często, że wiesz, że nie wiem, no musisz zrobić coś na szybko, a komputer po prostu mieli. To jest trochę tak jak renderowanie wideo, nie? Że zrobisz literówkę w jednym podpisie i musisz to renderować jeszcze raz. A akurat renderowałeś coś w 8K, bo to idzie to jest spot do, kurde, kina i wiesz, i musi wyjść już natychmiast, nie? No to cały zespół się stresuje tym, żeby ten komputer w końcu to przeliczył, nie? A myślę, że wiesz, no im szybciej, tym lepiej, no tak naprawdę właśnie wtedy można trochę inaczej podejść w ogóle do dewelopowania, bo można sobie pozwolić na trochę więcej. Więc myślę, że wiesz, że to jest wielopoziomowe, że ja wiem, że to tak jest, że oho, co zrobisz z tymi dodatkowymi 2 sekundami w swoim życiu, bo napisałeś SB zamiast siebie. Ale...
Nie, no tutaj jest zdecydowanie tych minut się robi, nie?
No dokładnie. Więc to bardziej ciekawostka.
A nawet jak odpoczną sobie więcej, no to dobrze dla
nich. I o to chodzi, że jakby dzięki temu może będą mieli trochę, wiesz, luźniejszą głowę i będą może trochę mieli więcej przestrzeni na to, żeby kreatywnie pomyśleć i coś zakombinować, więc
zakombinować.
Muszę powiedzieć. Kogoś okraść.
Ukradną te ołówki z biura.
A może. Jak pracują w Ikei, to brać. I się nie zastanawiać.
A propos Ikei, to jest już bardzo dawna rzecz, ale ja faktycznie kiedyś zrobiłem taki romantyczny gest, że wykonałem ówczesnej dziewczynie, a dzisiaj mojej żonie, taki, że na czerwonym Bristolu wziąłem ołówki z Ikei i tak poprzyklejałem je na klej, żeby tak jakby końcówki tych ołówków się ułożyły w serduszko.
Andrzej.
Mam to do dzisiaj w domu.
Wow.
To ma ponad 10 lat ten obrazek.
Jesteś super. Taki słodziak.
Bardzo romantycznie.
Andrzej, i ja się nie dziwię, że...
Jak tanio.
Wszystkie wziął za darmo. Tylko Bristol musiał kupić.
Chciałem powiedzieć, że nie dziwię się, że twoja żona chce z tobą być, a teraz już mam takie wątpliwości, wiesz? Czy to jest takie fajne? Zgubiłem wątek właśnie w tym momencie, kiedy chciałem coś powiedzieć.
No myślę, że chciałeś poruszyć nowy temat.
O deweloperach.
Nie, właśnie ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć o deweloperach. Jedną tylko rzecz, ale i to będzie też trochę o mnie, ale bo ja nie jestem deweloperem. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to jest fakt, że ja ostatnio z moją M1-ką mam takie przeprawy i to chłopakom często mędzę na Telegramie o tym, bo trochę zmieniam sobie tutaj setup, który mam domowy i chcę zrobić tak, żeby był trochę bardziej stacjonarny. W sensie trochę chcę zrobić to, co Andrzej, który jeszcze co prawda nigdzie nie powiedział i o tym do końca, co on robi i w którą stronę robi zmiany. Natomiast chcę właśnie dokonać trochę bardziej tych zmian i ostatnio miałem taki problem, że MacBook podłączony do prądu przez dongla USB-C rozładowywał się szybciej niż się ładował przez tego dongla. Jest to poważny problem, kiedy chce się korzystać z komputera, w którym podłączony do prądu regularnie bateria spada po prostu. Tak.
Ale jakie to niezdrowe dla baterii. Prawda. Też, ale czy to nie jest jakiś problem software'owy? Bo ja pamiętam, że też ktoś na forum robił coś takiego, że miał telefon, który miał podłączony do ładowarki, do nawigacji i chyba okazało się, że on był w złym miejscu, był za gorąco i tak dalej.
To jest hardware'owy. Po prostu się podłącza ładowarkę zbyt słabą lub ona daje zbyt mało prądu do tego, żeby to urządzenie zasilić. Ja ostatecznie zmieniłem...
No, ale to ten dongiel nie przekazuje całej mocy? Nie mam... Ten dongiel jest zepsuty.
Ale to wystarczyłoby, że będziesz na przykład za słaby wtyczkę, to nie wiem, za mało watów jest na wtyczce. To może to
nie
jest.
Nie, bo ja rozwiązałem to po prostu tak, że wyciągnąłem, bo generalnie działało to tak, że miałem po prostu dongiel USB-C, do którego mam podpięte wszystkie rzeczy, wraz z ładowarką. I cel był taki, że jak siadam przy komputerze, to mam jedną wtyczkę USB-C, która jest podpinana do komputera. Ale po prostu odłączyłem i wykorzystałem drugi port USB-C, po prostu podpinając bezpośrednio ładowarkę do niego, czyli mam podpięte w jednym porcie dongla, a z którego wychodzi mi tam kabel HDMI i te USB podłączenie chociażby do interfejsu audio, a do drugiej rzeczy mam podłączony, do drugiego właśnie mam prąd. I teraz faktycznie działa całkiem nieźle i on nie schodzi już z baterią. Różnica była widoczna instantaneously, bo jak kliknąłem sobie wcześniej i zobaczyłem, jak wygląda kwestia naładowania baterii, to miałem tak, do pełnego naładowania 4,5 godziny. Okej, okay. Dużo, ale mówię, no dobra, może wykorzystuję bardzo dużo prądu, więc będzie po prostu ładował się wolno. Jak podłączyłem bezpośrednio, to do pełnego naładowania czas od razu zmienił się na 2,5 godziny, więc ewidentnie różnica była spora. Ale
moim zdaniem to jest problem tego dongla, tak, i to po może... prostu jest złej jakości. To może... W sensie, że słabej jakości dongiel.
Tak, to
nie?
Może być problem tego dongla, ale im dalej w las, tym bardziej... I teraz tak, chcę dokupić sobie monitor 4K, nie? Potem rozmawiałem z panami, że no klawiaturę, Wojtek ma taką fajną klawiaturę, że no jakąś myszkę można by do tego dokombinować, w sensie wtedy pewno MX3, bo to jest jakby D-Mouse.
Gold standard, tak. Tak.
No i...
Oj, ona jest za duża. Tylko aplowska, płaściutka myszka.
Klecz z tym aplowską, to jest nie do używania.
Ja, Andrzej, jestem już niestety chyba popsuty, za dużo przy komputerze siedzę i klikam w te gry komputerowe, bo mnie od płaskiej myszki boli dłoń.
A mnie boli dłoń od wszystkiego, co jest większe niż myszka aplowska. I to miałem tak, że miałem sztywnią mały palec, jak miałem inną
rozumiem
myszkę.
Rozumiem to w pełni.
Ale to wiecie, to jest wszystko zależy od tego, z czym macie na co dzień do czynienia. No, jeżeli, wiecie, to jest powiązane z wielkością penisa.
Okej, okay, dlatego ja chcę kupić ogromną myszkę pionową.
No Andrzejowi wystarcza ja płaska. Sobie
ja muszę sobie jednak ją na pół przeciąć.
Okej. Okay. Dążę po prostu, żeby powiedzieć, że kolejna rzecz, którą myślę, no dobra, to jest tak. Chcę, muszę kupić myszkę.
Na ćwierć.
Muszę kupić klawiaturę.
Jednak Apple Pencil.
Apple Pencil. Na pół przekrojony to jest to. No.
Klawiaturę, myszkę i dochodzę do takiego wniosku. Cholera, jakbym miał iMac'a, to miałbym dokładnie to samo, czyli monitor 4K, M1 w środku.
5K.
Tak... Nawet 5K.
A, no 5K. Myszkę, no to prawda, badziewną do zmiany i klawiaturę, w której mam Touch ID, którego jednak okazuje się, że chyba nie chciałbym stracić, jakbym zrobił klawiaturę third party, nie?
Tak. Touch ID wróć, proszę.
No, jakbyś miał, widzisz, iMac'a z M1, to... Albo, to sprawdziłem jedną rzecz, że ja mogę sobie do mojego MacBooka Air dokupić tą klawiaturę, którą ma na przykład Void właśnie z Touch ID i mogę mieć, bo komputer ostatecznie chcę mieć zamknięty, po prostu niech sobie stoi w jakimś takim stojaczku. Ja będę korzystał z tego monitora 4K, będę miał klawiaturę, będę miał myszkę. No i wtedy mogę dokupić klawiaturę tą, którą ma Void, właśnie tą z tych nowych iMac'ów z Touch ID i ona będzie działała. Więc będę dalej miał Touch ID podpięty pod, tak. Pod MacBooka. No ale jak już...
No wiesz, plusem takiego rozwiązania jest to, że bierzesz sobie ten komputer, tak, i masz super to jest, komputer to przenośny, jest fajne... czego iMac'a nie zabierzesz.
Jest to prawdą, że plusem jest to, że... Tylko widzisz, teraz to w takiej sytuacji powinienem mieć bardziej MacBooka Pro, żeby chociaż miał wentylatory, którym będzie mógł się chłodzić, kiedy będę go jakiś tam mocno z niego korzystał. No, MacBook Air po prostu robi się coraz cieplejszy i w pewnym momencie zaczyna, tak jak na ostatnim którymś nagraniu podcastu wideo, po prostu zaczęło mi to wideo lagować, nie? W przypadku MacBooka Pro, no tego problemu bym nie miał, bo on by zaczął się chłodzić i byłoby okej. Okay. No ale jakby, gdybym dzisiaj wiedział to, jak skorzystam z tego komputera i że mam iPada Air, to kurde, jakbym miał iMac'a, to bym miał wszystkie problemy rozwiązane, nie?
Bo by był za mały.
No to prawda, to druga. To jest to jedyny minus tego rozwiązania, że on ma 23, tam ile? 4,5 cala?
4.
Tak, 24.
No to jest mało, bo monitor 4K, który chcę kupić, ma cali 43.
To jest szalone, ja pierdzielę, ja nie mogę wciąż to uwierzyć, że to będziesz miał telewizor.
To właśnie to jest zabawne, że mój pierwszy telewizor, który sobie sam kupiłem za pierwsze zarobione pieniądze, znaczy nie za pierwsze zarobione pieniądze, ale pierwsze takie pieniądze, że zarobiłem i mogę kupić sobie telewizor, to miał 42 cale. A teraz miał 43-calowy monitor. Na swoje usprawiedliwienie mam tak.
A jak on Retina obsługuje?
Ja nie chcę go używać w Retinie. Ja chcę, żeby on miał faktycznie rozdzielczość 4K, czyli 4 razy Full HD. Chcę po prostu móc mieć okna otwarte.
Okay.
I to będzie jako jedyny monitor i mi to wystarczy. Będę miał, wiesz, ja mam dużo okien pootwieranych, z których korzystam tylko po to, żeby na przykład patrzeć, czy coś tam się dzieje. I jak będę miał monitor 4K, to po prostu będę miał tych okien, będę mógł sobie otworzyć, będę widział więcej. I to będzie jedyny monitor, z którego będę korzystał, nie? Bo MacBook będzie zamknięty.
Nie będziesz miał drugiego?
Nie, bo
pionowy jeszcze przyda się.
Myślałem nad tym, no to by była fajna sytuacja, nie? Gdybym miał, no ale już trudno, już teraz trudno.
I projektor na ścianę z tyłu.
Mówisz?
Żebyś miał prezentację, mógł wyświetlać.
No.
Tak?
I lusterko jeszcze przed sobą, żeby widzieć, co jest tam z tyłu. Tak. Wtedy będziesz miał.
No mam kamerkę, więc jakby kamerka...
O, możesz w kamerkę zaglądać, żeby widzieć, co jest...
Tak. Wojteczku, pytanie do ciebie. No. Orzech zrobi ten zestaw. Po jakim czasie zacznie kombinować nad nowym? Czy dasz mu pół roku?
Pół roku to jest taki sensowny czas, tak. Pół roku tak, to jest tak, że Orzech wytrzyma. Z jednym setupem. O, wytrzyma to pół roku. Później już zaczyna się kombinowanie, już później tak przesuwa komputer z lewa na prawo, a może tu trochę ciepło jest. Dołożyłem jeszcze 8 czujników i one mi pokazują, że właściwie
nieoptymalne jest to światło.
W obszarze metr od okna jest o 2 stopnie za ciepło. Więc ja muszę przestawić jednak komputer z tego miejsca troszeczkę dalej od okna, albo bliżej okna, żeby jak otworzę okno, żeby powietrze mi tutaj cyrkulację zrobiło i trochę chodziło.
Ale to nie na miesiące letnie, nie, bo wtedy nie. Od okna idzie ciepło.
Więc wtedy na zimę trzeba przestawić z powrotem daleko od okna. No.
Tak. Okej. Okay. No, myślę, że nie będzie aż tak źle, aczkolwiek mogę się też bardzo mocno mylić po prostu w tym momencie i będzie na pewno tak, jak mówicie. Ale no... Wiecie, jak to się mówi, nie? Kto nie próbował, ten nie ma setupu do zmiany za 6 miesięcy.
To zdecydowanie, tak to jest.
A w ogóle a propos nowego designu, to bardzo krótka informacja, widziałem to chyba gdzieś na Reddicie, ale od kiedy to zobaczyłem, to stwierdziłem, że to jest tak kapitalny pomysł, jak tylko się da. Czyli macie nóżkę do Maca, nie? iMaca. Na której on stoi.
No.
I ona, ja tam często zostawiam jakieś rzeczy, bo to ona tam kilka centymetrów kwadratowych ma.
No, u mnie stoi na niej Lametric, na przykład ten, co pokazuje godzinę i te rzeczy. Jakieś
rozumiem.
Takie, no.
Tak. Ale widziałem u kogoś, kto miał MagSafe'a tam i stwierdził, że jeśli Apple wbudowałoby MagSafe'a w tym miejscu, to było idealne.
To prawda.
Tak, żeby bez kabla tam był MagSafe.
Ja sobie przypominam, że wydaje mi się, że albo Asus...
Samsung.
Albo LG... Samsung tak zrobił?
Pamiętam. Samsung zrobił kiedyś monitor właśnie... I to też był monitor szerokokątny taki. Mhm. I miał w stopce ładowarkę po prostu do bezprzewodową. I to było za czasów, kiedy był Samsung S7.
Tak, ale to by było super, jakby miało ten magnetyczny.
Tak, no oczywiście, że to było.
No teraz to wiadomo, oczywiście, że tak. Tylko, że no tak, ten magnes aż taki hardkorowy nie jest, więc da się to chyba zsunąć jakoś sensownie, więc... tylko, że to jest też całe z aluminium, więc pytanie, czy to w ogóle...
No ale wiesz, ładowarka MagSafe, masz ładowarkę, Wojtek, w ogóle tą MagSafe? Kupiłeś sobie ją wtedy, kiedy one były w takiej promocji? I najlepsze jest to, że kupiłem tą ładowarkę MagSafe po to, żeby mieć, bo będę chciał kupić iPhone'a 13, and I didn't, to też się zaznaczam, nie kupiłem iPhone'a 13 i mam ładowarkę MagSafe i ona jest aluminiowa, Wojtku. Ona jest cała z takiego...
Tak. Ona bardzo przypomina ten stopkę, tylko ma po prostu inny, tą górę. Taką białą, do której się przykleja cały telefon.
Fajne, ja mam nadzieję, że skorzystam z niej as intended, czyli że w taki sposób, że będzie faktycznie przylepiała się do mojego telefonu. Na razie nie jestem posiadaczem.
Ja z niej korzystam z niej codziennie. Jest przy moim łóżku.
I czy to jest spoko ładowara?
Tak, no bo właśnie jak ona się przyczepi, to przynajmniej zawsze wiem, że jest dobrze założona, bo się robi ten klik i tak ewidentnie. Szybko się ładuje z tym chargerem 20-watowym.
Bo on się ładuje szybciej niż na tych zwykłych ładowarkach bezprzewodowych.
Tak, no i jest, i mam wolne miejsce, bo ja też jak śpię, to jest interesujące może być dla was, że ja korzystam z przewodowych słuchawek jak śpię. żeby mi się a, nie rozładowywały AirPodsy, a dwa, że mam też, jakby boję się, że jak zasypiam słuchawką, to AirPods jakoś tak, jako że on jest osobnym bytem, jakoś mam większy strach, że mi wejdzie za mocno do ucha, a te AirPodsy mi zwykle po prostu z tego ucha dobrze zasadne. Wypadają, nie udusiłem się jeszcze nie raz jeszcze kablem, więc mam
kablem.
Wolny ten wtyk.
Faktycznie robiłem tak samo.
Ja zasypiam codziennie ze słuchawkami.
Ja sobie nie wyobrażam pytał. Tego, żebym przed snem jeszcze mi coś do ucha chodzi, chodziło.
A audiobook albo podcast do ucha, bardzo przyjemna
tak,
sytuacja.
Tak, to właśnie podcast i ale audiobook.
Ja się kładę i zasypiam po prostu.
I wish it was like that.
Zazdro. No.
Ja korzystam z tego, z... Wojtek, co ty kupiłeś takich milion ładowarek, pamiętasz? Kiedyś bezprzewodowe. Mofi. No, no, to ja mam Mofi przy łóżku.
To moja żona ma Mofi twoje, ukradzione od ciebie. Tam zresztą, jak widzicie,
i to są fajne, to są fajne ładowarki w ogóle. Mam też
jeszcze
taką...
nie widzicie, Andrzejko, bo my nie trochę. Nagrywamy, ale my widzimy, tak.
Tak, tak, to wam pokazuję.
No widzę, ja też mam.
Czarne kółeczko dla naszych słuchaczy.
Bardzo ładne czarne kółeczko.
Dokładnie.
O, już mamy tytuł odcinka.
Bardzo ładne czarne kółeczko. Ale... Czy to jest tak, że jak korzystasz w ogóle z tego MagSafe'a, by the way, jak masz go przypiętego do tego tylu telefonu, to ty jeszcze korzystasz z telefonu?
Czasem tak.
To jest spoko, nie?
Jest tylko trochę cieplejszy.
To jest spoko, że on się ładuje bezprzewodowo i możesz go jeszcze używać, bo jak, no bo tego Mofi nie podnosisz, jak, żeby z niego korzystać.
No nie ma szans, nie, żebyś to trzymać,
tylko, że wtedy
by było
to
nieporęczne.
Czym to się różni od tego, że wepniesz mu kabelek do tego? No.
Nie, ale to chodzi o bezprzewodowe
ładowanie. No wiem, ale to wiesz, jeżeli masz zamiar korzystać z telefonu, no to jest na zasadzie opcji, tak, że okej, ładuje się i tak już przeszedłeś na stałe, powiedzmy, na ładowanie bezprzewodowe, no to wtedy rzeczywiście to jest fajne, że możesz go podnieść bez problemu i on się podniesie razem z ładowarką, a nie tak jak
mi chyba najbardziej brakuje z MagSafe'a właśnie tego, że ile razy położyłem. Mówiłem o tej ładowarce IKEA na trzy ładowania, na trzy urządzenia. Ile razy.
Tak, byłeś zadowolony. Tak.
Byłem zadowolony poza tym jedną rzeczą, że jest problem taki, żeby położyć czasami telefon dobrze. I ile razy już położyłem telefon w złym miejscu. I ja akurat mam tak, że jestem przyzwyczajony do fuck-upów ładowań bezprzewodowych. To znaczy, jak kładę telefon na ładowarce bezprzewodowej, to ja czekam, aż on się zaświeci, że mu się ładuje bateria, nie? I ile razy musiałem zrobić tak, że kładę na ładowarce IKEA i widzę, że się ekran nie zaświecił, więc popycham delikatnie palcem i widzę, okej, dobra, teraz działa. No ale to jest, jakby to był MagSafe, to po prostu kładziesz i on się sam od razu ułoży, to jest fajne.
Tak. Tak, to jest prawda i ja mnie najbardziej denerwuję i to mam to samo z ładowaniem po Lightningu, że mam tyle kabelków, które mają jakiegoś czarnego ząbka z jednej strony, że jest kwestia taka, że czasem nie ładuje tego po jednej stronie i tak jakby trzeba go odwrócić, mimo że jest niby jak USB-C, że w obie strony działa, to ja mam bardzo dużo kabli, które działają w jedną stronę.
To jest wspaniałe, że wspomniałeś o USB-C, bo właśnie chciałem dorzucić jeszcze od siebie taki temacik. Nie wiem, czy widzieliście, ale... ziomek jest niemożliwy. Ken Pilonel ma na YouTubie kanał i stwierdził, że on zrobi iPhone'a z USB-C, że Apple nie potrafi, to on ogarnie. I faktycznie rozkręcił iPhone'a i wymienił całe złącze z Lightninga na USB-C i ono nadal działa, bo jest odpowiednio popodłączane i tak dalej, no udało mu się to, chociaż wiesz, można teoretycznie obejrzeć jego wideo i zrobić to samo, ale nie polecam, to naprawdę trzeba mieć bardzo dużego skilla, jeżeli chodzi o, wiesz, o spawanie, jakieś takie rzeczy, no dłubanie w takiej mikroelektronice, to jest naprawdę...
Raczej lutowanie niż spawanie.
Raczej lutowanie, nie, spawanie. Dobre, nie jest dobre słowo. Ale tak, i co jest ciekawe, wystawił tego iPhone'a na eBayu do kupienia i możecie sobie wejść i kupić, nie ma problemu.
Ile kosztuje teraz?
Teraz 99 900 dolarów.
Co?
Co? No,
to prawda.
100 tysięcy dolarów?
Prawie 100, znaczy jak teraz będziesz chciał go kupić, to będzie kosztowało 100 tysięcy, bo to jest najniższa cena, jaką można dać teraz.
Znaczy ja to rozumiem, bo z drugiej strony no, to byłoby super wygodne, gdyby iPhone miał USB-C. Naprawdę to by było... Ale no, Paulina ma jeszcze iPhone'a, który ładowałby się Lightningiem, ale gdyby nowy iPhone 13 miał USB-C, to ja personalnie nie muszę, nie, to jest USB-C, to jest jedyny port, jaki potrzebuję. No jeszcze jest oczywiście do zegarka, ale generalnie poza tym jest już tylko USB-C. Wojtek, chciałem powiedzieć, że w tym momencie jest już 100 tysięcy i 100 dolarów.
A, przepraszam, bo widzisz, nie odświeżyłem, także no. A to ty wrzuciłeś.
A by the way, to jest...
Teraz już jest 100 tysięcy i dolarów.
Ale by the way, widzę, że to jest Black iPhone 10 64 GB. The box, no accessories included, free shipping.
O, no widzisz, free shipping,
no to super. Faktycznie. To jest deal. A darmowego e-booka dorzucałem?
By the way, to jest napisane, tak. By bidding on this auction, inside you agree jokes. That you will not restore, update or erase this iPhone, you will not use it as a daily phone and you will not open it.
Okej. Okay. Ciekawe. Okay. Ale no tak, to jeszcze 6 dni zostało aukcji. Co prawda, jak my rozmawiamy, bo nagrywamy ten odcinek trochę wcześniej, to tak. Może być tak, że jak wy będziecie go słuchać, to już aukcja będzie zamknięta, no i cena pewnie będzie trochę wyższa. Ale tak, no myślę, że to jest ciekawostka duża. No wiecie, z tym USB-C, no to tak ta Unia Europejska tak podchodzi, nie podchodzi, mm-hmm. się zbierają
do tego. Z tą Unią
to... Miało być lepiej, ale jak zwykle.
Miało być, jak Bajnemek prowadzili, że ma być mikro USB jako standard wszędzie i Apple stwierdził, dobrze, tu są proszę przejściówki $29.
No i obawiam, właśnie to jest problem, że cały czas jakoś to obchodzą, nie? Że ostatnio przecież bodajże we Francji tak, albo tak. we Włoszech.
No, mówiliśmy nawet tam, że Francji wymogli na nich, żeby przejściówkę dorzucić.
Przejściówkę i ładowarkę do pudełka, bo zrezygnowali z nich, a właśnie akurat tam nie mogli zrezygnować i trzeba było je wcisnąć z powrotem. No więc no nie wiem, czy Unia sobie da radę. Teoretycznie tam jakieś prace trwają, jakaś legislacja już była napisana, miała przepchnąć się i jak się przepchnie, to wtedy w 2023 bodajże możemy się spodziewać tego, że wszystkie telefony będą miały zunifikowane złącze ładowania. Natomiast może się też skończyć tak, że Apple w ogóle zrezygnuje z tego złącza i po prostu będziemy mieli tylko ładowanie bezprzewodowe i end of story. Co jakby no, nie jest to duży problem, jeżeli chodzi o samą kwestię ładowania telefonu, bo myślę, że to tranzycja już się dzieje. Znaczy no to że ładowanie bezprzewodowe jest szybsze, czy wiesz, czy no tam to, że rozgrzewa telefon, to jest jedno, ale problemem będą akcesoria. Tak naprawdę.
Problemem?
Bo jest bardzo dużo akcesoriów.
Weź pojeździ z tym, to kto ma tą poduszkę do bezprzewodowego ładowania w aucie, żeby na przykład na nawigacji jechać.
No, ale to spokojnie, to przecież masz takie specjalne uchwyty z ładowaniem bezprzewodowym.
No już kolejne wydatki.
No a jak? No, kto ci to sprzeda? Przecież Apple sprzeda i wszystkie third party, Andrzej. No co ty myślisz?
Ja teraz tak na przykład pakuję się na wyjazd i jak już słuchacie tego, to już wróciłem. I jak ja miałbym ładować go bez przewodu? W sensie z powerbanka, wiesz co chodzi? No to MagSafe'em,
powerbank
nie?
Musisz mieć z tym.
Z MagSafe'em. Z
MagSafe'em wbudowanym, no. No to wiesz, to się będzie działo, ale no, są takie akcesoria, to samochód, to jeszcze wiesz, myślę, że to jest do obejścia, ale są takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, jest dongle USB do właśnie iPhone'a. Dzięki któremu możesz podłączyć do niego takie rzeczy jak interfejs audio, gdzie możesz nagrywać po prostu podcast bezpośrednio na telefonie z wypasionym mikrofonem, jak najbardziej, nie ma problemu. Możesz podłączyć do niego przejściówkę na kabel ethernetowy, jak się okaże, że musisz się podłączyć do internetu, a masz tylko kabel.
Czy ty, Wojt, robiłeś to na jakiejś prezentacji tak. Samsunga?
Co?
Nie, ale bo pamiętam, że była... Okej, okay, to ty robiłeś to w pracy, podłączając, żeby robić stream,
tak.
A była prezentacja Samsunga jakaś jakiś czas temu i widziałem, że ktoś z The Verge faktycznie podłączył sobie chyba iPada czy iPhone'a donglem, żeby mieć internet, bo na konferencji oczywiście internet był jaki był, w sensie Wi-Fi, a z donglem mógł sobie faktycznie... Po prostu tak, z tego internetu spokojnie.
Ja pamiętam, że jak byliśmy kiedyś na konferencji właśnie Samsunga w Barcelonie, to na Unpacked a unpatching jednym z, to faktycznie Samsung wtedy jakby wiedząc, że jest tam jednak wiele setek ludzi i Wi-Fi po prostu nie da sobie rady z tym, żeby ludzie mogli transmitować tą konferencję na żywo, czy nawet live blogować, bo niektórzy robili, wiesz, live blog u siebie na stronie, ewentualnie tweetowali na żywo, no każdy potrzebował internetu i to tu i teraz w dużej ilości. I faktycznie oni zrobili tak, że do każdego, absolutnie każdego miejsca siedzącego
był kabel.
Doprowadzili kabel ethernetowy. Więc jeżeli chciałeś, no to wiesz, miałeś kompa czy coś, no to mogłeś się podpiąć, nie?
Ja mam...
I wtedy, i w takiej sytuacji rzeczywiście, gdybym korzystał na przykład z iPada jako głównego urządzenia, no to wiesz, przejściówka z USB-C, no zakładając, że mam nowego iPada, na właśnie Ethernet, byłaby, wiesz, czy jakikolwiek inny dongiel, który daje ci dużo więcej, wiesz, rzeczy, no to by uratowało dupę. Więc jakby rezygnując ze złącza USB-C albo w ogóle Lightning, jeżeli zrobią to wcześniej, no to pozbywamy się w ogóle dostępu do takich kabli peryferii. Odcinają się od tych wszystkich rzeczy, nie? A tych peryferii naprawdę iPhone obsługuje więcej niż nam się wydaje. No to, że obsługuje Ethernet, to ja byłem w szoku. No ale to już opowiadałem o tym już dawno, dawno, dawno.
Ja mam dongla USB na Ethernet i szczerze powiedziawszy nigdy z niego nie skorzystałem. Nigdy. Nawet nie było jednej okazji. On jest brand new. Napisane ma na sobie Asus.
Nigdy. To on może nawet nie działać.
Wow. Może tak być.
No, jak go nie sprawdziłeś, to wiesz.
Może nawet nie działa.
Ale ja pamiętam, że akurat w moim przypadku, jak wtedy w pracy, jakby to miało sensowne zastosowanie, bo robiliśmy stream, ale nie z samego telefonu. Znaczy telefon był faktycznie tym urządzeniem, który ma wysyłać sygnał do internetu, ale... Stream był nie z kamerki telefonu, tylko z kamerki podłączonej do telefonu właśnie przez Wi-Fi. Więc Wi-Fi było zajęte przez kamerkę, no a jakoś trzeba było się do internetu dobrać. Więc no, nie było innej opcji, tylko podłączenie faktycznie kabelkiem. I pamiętam, że to nas wtedy uratowało i ja pamiętam, że szukałem tego setupu i to się okazało, że dongle musi być tylko oryginalny od Apple'a i wtedy już nie za bardzo one były dostępne. Teraz nie wiem, czy w ogóle gdziekolwiek da się kupić dongle USB-A na Ethernet Apple'owski. Może gdzieś tam, wiesz, w jakichś muzeach czy coś. Ale no, były takie czasy, trzeba było kombinować i faktycznie wtedy się to udało i setup był kosmiczny, ale wszystko faktycznie poszło ok.
Ja nie korzystałem. Podłączyłem sobie tylko do iPhone'a kiedyś mikrofon, żeby nagrywać. Tylko, że to ostatecznie nie było najlepszym pomysłem, bo iPhone ma lepszy mikrofon niż ten, który wtedy podłączałem. To taka.
No ale wiesz, interfejs audio, jak chcesz sobie podpiąć, to też wiesz, raczej nie ma problemu. Oczywiście zależy od tego, jaki masz i czy wspiera w ogóle iPhone'sy i iOS. Ale jest dużo takich, które wspierają i to jest też ciekawe. Bardziej myślę teraz, wiesz, znaczy tak, iPady już też przestały być problemem, no bo weszły w USB-C, no to teraz tylko, każdy hub USB-C będzie działał, więc no wiadomo.
To prawda, mi działa hub USB-C, nawet mam monitor, który ma podłącza się USB-C teraz, ale problem jest taki, że iPad jeszcze nie radzi sobie z dwoma monitorami jakoś w szczególny sposób, tak. Nie? To właśnie jest interesujące, bo nie wszystkie aplikacje sobie radzą, niektóre aplikacje sobie radzą, Keynote sobie radzi z dwoma monitorami. Mhm. Keynote robi tak, że na iPadzie wtedy wyświetla ci jakby widok aplikacji, a na urządzeniu podłączonym wyświetla ci preskę, nie? Że to jest jakby drugi monitor. Ale jak podłączysz sobie, zrobisz cokolwiek innego, przeglądarkę czy coś takiego, to po prostu będziesz miał zdobywany ekran.
Powiem tak, że ja się super odzwyczaiłem od tego, że na iPadzie niektóre aplikacje są sklonowane za iPhone'a i u mnie Instagram jest takim złotym strzałem.
Nawet mi nie.
Odtwarza tylko w poziomie, w pionie.
Nie, już nie. Od wersji iOS'a 15 wszystkie aplikacje iPhone'owskie działają też w trybie poziomym.
To muszę chyba sobie to powiększenie zmniejszyć.
Mam tutaj, mogę Andrzej...
Ja mam też tak jakby powiększony.
Raz, dwa, tak?
Instagram. A to akurat nie wiem, czy tak. ja nie mam.
Że jest taki duży.
Nie, ja mam powiększony.
A, no to masz. A, to ja nie mam czegoś takiego, jak ty masz.
Normalnie śmiga.
Bo mi się on natywnie, tak jak teraz bym miał ułożony, tak jak ty, czyli horyzontalnie, tak? to, o, to ja mam dokładnie tak i on mi się tak nie przekręca, ten Instagram. Tylko jest cały czas w pionie.
A może... Ja, znaczy, może od 15.1, może nie zaktualizowałeś.
Ale Andrzej. Nie, to, bo, to było od 15, bo ja to miałem też w becie. Mhm. I tylko nie wiem, czy to jest tak, że to może jest jakiś setting do tego?
Może.
Aha, że może ustawić. Ale to dobry tip.
Ale to jak...
Dostępność?
Dobrze, to nie wiedziałem, to może komuś się przyda ten tip. Tak. Ja się także tak przyzwyczaiłem, że nawet już sobie go od razu na bok składę, jak włączam tylko tego Instagrama.
A używasz Instagrama na iPadzie?
Tak, żeby nie mieć tego śmiecia na telefonie.
Słusznie. No to bardzo dobra koncepcja.
Bardzo podobnie robię.
Ja w ogóle nie korzystam. Chociaż mam na telefonie, ale to jest mi wygodniej, bo iPad też nie jest aż takim częstym urządzeniem u mnie. Żeby tam zaglądać, ale tak, a propos jeszcze Instagrama, to się dogadali z Twitterem, nie wiem, czy widzieliście.
Tak, w końcu się pojawiają.
Po tych wszystkich latach.
Jak wrzucisz linka, to się pojawia zdjęcie na Twitterze, bo kiedyś było tak, że po prostu się pojawiał link i jakby no, nic więcej, nie?
Twitter Cards zrobili tak naprawdę, czyli każdy może to sobie zrobić u siebie na stronie. Jak postawisz WordPressa, to możesz zrobić tak, że te twitterowe obrazki mogą być nawet customowe dla każdego wpisu. No to brawo, Instagram. A co jest zabawne, to działało tak na samym początku, jak jeszcze Instagram był niezależny, ale jak Facebook go kupił, to zaczęli się dąsać na cały internet dookoła i powiedzieli, nie będzie tego. Kasujemy to w pizdziec. No i rzeczywiście usunęli. I ja pamiętam, że nawet przez wiele, wiele lat miałem ustawione IFTTT, tak, że jeżeli opublikuję jakieś zdjęcie na Instagramie, to wrzuca to samo zdjęcie, ale jako obrazek po prostu czysty na Twittera z opisem, który wpisałem w Instagramie i z linkiem do tego Instagrama, tak żeby niby, wiesz, promować, nie? Swoje ogromne, wspaniałe konto i swoje dzieła wykonane telefonem. A wspaniały Instagram Wojt ma, naprawdę warto.
Chyba nie mam twojego Instagrama, muszę teraz poszukać.
No myślę, że warto.
Wojt w dalszym ciągu ma przypięte dobre serie Instagram Stories i to były dobre serie. Ja mi się podoba bardzo bezrobotny live. To było spoko.
To było fajne.
I jeszcze fajne jest to z pykaniem, z paluszkiem.
A, no to takie tam kiedyś wpadło mi do głowy, zrobiłem i poszło, przypiąłem i zapomniałem.
Bardzo fajnie.
Ale no, ja jestem, wiesz, z tych, co po prostu jedno strzały, no. Wymyślę, coś zrobię i zapominam. I nie robię później dalej, bo już umiem. Zrobiłem, już wiem, jak to się robi, już mnie to nie interesuje. Next.
Moje konto na Instagramie jest ostatnią aktualizacją z 2018 roku, dlatego bardzo warto je śledzić.
No warto dodać do obserwowanych na pewno. Popatrz, co tam Andrzej wrzucał przez ostatnie lata.
Najlepsze jest to, że ja obserwuję Andrzejka.
Ja cię.
To jest takie obserwowanie, że Anusz.
Ale ja też. Anusz. Ja też na Instagram wrzucam zdjęcie, to nie wiem, kiedy ostatni raz wrzuciłem.
A story ostatnio dwa dni wrzucałeś.
No, to prawda, wrzuciłem zdjęcie lampy.
Wow.
Lepszej rekomendacji nie mogliśmy mieć na zakończenie tego podcastu. Dziękuję
bardzo. Zostańmy wszyscy w świetle tej lampy.
To na zakończenie ja mogę coś powiedzieć, zanim przejdziemy do After Darka. Mamy listopad, to jest ważny miesiąc dla wszystkich wąsaczy. Ja po raz pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że jestem wąsaty. Mhm. Abstrahując od jakości tego wąsa oczywiście, ale jest, prawda? Proszę o ocenę, pan redaktor.
Pamiętam, że jak ty w zeszłym roku, jak się bardzo chciałeś zapuszczać tego wąsa i to były jeszcze takie czasy, gdzie nie wierzyłeś w swój zarost. Prawda.
Teraz już wierzę w swój zarost. Mam siłę, mam tę moc. Słuchajcie, jest wrzesień, listopad, Movember, czyli tak zwany miesiąc listopad. To jest taki miesiąc, w którym zwraca się szczególną uwagę na zdrowie mężczyzny, męskich narządów i różnych innych takich rzeczy, co oznacza, że My, z racji tego, że jesteśmy wąsatym podcastem, zapraszamy was serdecznie do tego, lub jeśli nie macie jąder, to żebyście zaprosili osoby jądro pozytywne, to jest to, co wymyśliłem, jądro pozytywność.
Bardzo ładne.
Bardzo ładne, dziękuję bardzo. Do tego, żeby zadbały o siebie i faktycznie zbadały się, sprawdziły, czy wszystko z ich jądrami jest okej. Ja w tym roku stwierdziłem, że zbadanie samemu siebie jest bardzo przyjemne, z partnerem lub partnerką również bardzo fajnie, ale postanowiłem iż
doprosić jeszcze trzecią osobę.
Tak, idę na całość i będzie, zapraszamy jeszcze takiego znajomego.
Tak.
Zajebiste. Nie, ja stwierdziłem, że w tym roku zadbam o to na poważnie i faktycznie chyba za tydzień czy za dwa tygodnie mam umówioną wizytę, żeby ktoś inny mnie wymacał i zobaczył, czy wszystko u mnie po prostu gra.
A do której agencji idziesz?
Roxa.pl.
Na Mazowieckiej, wiesz? Na Mazowieckiej.
Rozumiem. Ale ja się śmieję, ale w zeszłym roku, zresztą po waszej namowie poszedłem. Tym bardziej, że miałem jakieś, że wam mówiłem prywatnie, no tak. Że po waszej namowie miałem coś takiego, że jeszcze tym bardziej to było w okresie, że coś tam mnie zaczęło pobolewać. Poszedłem do urologa, okazało się, że tylko mi się żyła powiększyła, więc było wszystko okej, okay, ale warto sprawdzić.
Tak, ja idę zrobić, mam nadzieję, że idę zrobić dokładnie to samo co Andrzej, a nie dostać jakiekolwiek nieprzyjemne wiadomości, ale idę, sprawdzę, rekomendujemy to również wam, także dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. No i pamiętajcie, no co, no, o jajka trzeba zadbać. I tyle. Tak. Dziękujemy oczywiście wam, no, Andrzej?
Nie, stwierdziłem, że chyba to mogło być trochę zbyt graficzne, mój opis mojego problemu, ale sobie radźcie z tym. Ale
to jest wszystko, jesteśmy tu wśród znajomych.
Jesteśmy ludźmi, nic ludzkie nie jest nam obce. Jądra, oczywiście. Moszna, to są rzeczy, które istnieją, które trzeba badać i o których trzeba myśleć.
Też mają żyły, jakby wszystko jest git.
Tak. Dziękuję wam, że byliście z nami. Pamiętajcie, badajcie siebie i badajcie bliskich, tylko za ich zgodą, bo to jest bardzo ważne.
Oj, to mogłeś wcześniej powiedzieć.
Dlaczego?
Andrzej by Radka tak to nie badał codziennie.
Rozwiązały bo moje problemy.
Gdzie? Pobity regularnie, bo brata chce zbadać. Dobra, kończmy to, panowie. Dziękuję bardzo, że jesteście, że byliście. Widzimy się, słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnym odcinku. No i co? Pa, pa.
Buziaki.
Pa. Pa.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.
Scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.